Ukochani w Chrystusie, w dzisiejszej Ewangelii mamy problem, który nurtuje każdego człowieka w każdym pokoleniu. Jak to jest z moim życiem? Co będzie potem, po mojej śmierci? Czy tam nic nie ma? Czy jest jakaś rzeczywistość? A ponieważ Saduceusze byli grupą, sektą ludzi bardzo bogatych, a jak bogaci, to od razu i zarozumiali, nie wierzyli w nieśmiertelność duszy. No i z takim problemem przyszli do Pana Jezusa. I Pan Jezus spokojnie, ale bardzo jednoznacznie odpowiada. Jest tamto życie, drugie, pełne. Będą równi aniołom. To my nie tylko otrzymamy życie wieczne, ale nasza ludzka natura będzie dopełniona wielkością aniołów. Nie będziemy od nich mniejsi. Taka nas czeka przyszłość. Dlatego pierwsi chrześcijanie, znając tą naukę, nazwali ją Ewangelion po grecku. Dobrą nowiną, radosną nowiną. To tak się ma z moim życiem. W naszych rozważaniach idziemy sobie, omawiając kolejne sakramenta święte. Pierwsze chrzest, drugie bierzmowanie, trzecie najświętszy sakrament. To dzisiaj się nad tą wielką prawdą i rzeczywistością Bożą dla nas ludzi pochylmy na kilka chwil. Kiedy czyta się źródła historii, czy przez archeologię dokopuje się do sposobu życia, kultury bardzo odległych od nas pokoleń, wszędzie spotyka się, że człowiek miał tęsknotę za Panem Bogiem. To jeden z pisarzy rzymskich powiedział: można różne rzeczy w życiu spotkać, nawet miasta bez murów, co w starożytności było ogromną, ogromną rzadkością. Ale nigdzie nie można spotkać miejscowości, gdzie ludzie żyją bez świątyń, bez miejsca świętego. To miejsce i już wtedy, ponad 2000 lat temu, on spostrzegł to. To dlatego każdy naród, każde plemię miało swoje miejsca święte, gdzie człowiek uważał, że tu jest z nim ten, kto stworzył świat. Bóstwo, czy Pan Bóg, jak w objawionym Starym Testamencie. To my wiemy, jak Pan Bóg powołał Abrahama na naród wybrany. A kiedy urósł do ponad 500 000, w niewoli egipskiej wyprowadził ich do ziemi obiecanej. To Mojżeszowi bardzo dokładne przepisy dał o miejscu i rzeczach świętych. Jak ma zbudować namiot, bo świątyni z kamienia czy drzewa nie mogli zbudować, bo wędrowali. Jako świątynię, co tam ma być, i największa świętość, Arka Przymierza, w której były tablice z przykazaniami Bożymi, dekalog, laska Aarona, która zakwitła, i naczynie z manną. I dla nich to była taka świętość, że nikt tego nie mógł dotknąć, tylko sami kapłani. Cieszyli się tym, że dał im Pan Bóg znak swojej obecności w tym przedmiocie, w tej rzeczy. Ale nikt się nie spodziewał, że Pan Bóg przyjdzie sam, żywy i prawdziwy, do nas ludzi, na naszą planetkę, która jest kropelką w nieogarnionym kosmosie. A tak się stało. Przyszedł Syn Boży, przyjął naszą ludzką naturę i został z nami. I nie tylko dokonał naszego odkupienia, ale tajemnicę swojej ofiary przedłużył w tajemnicę Eucharystii. To jest moje ciało. Bierzcie i pożywajcie, abyście mieli życie wieczne. To nie jest przywilej, moi kochani. To jest pozwolenie Boże, więcej, to jest nakaz Boży. To wyobraźmy sobie, że Pan Jezus tak ustanowił, że msza święta odprawia się tylko w jednym miejscu. Przypuśćmy w Jerozolimie, czy w Rzymie, czy gdzieś indziej. Mało tego, że tam przychodzi żywy Pan Bóg na ołtarz, ale daje się nam jako pokarm. My Go żywego przyjmujemy. On tego pragnie. A za to, że Go przyjmujemy, obiecał nam życie wieczne. To jest wszystko przez Chrystusa objawione. To ludzie, którzy żyli poza chrześcijaństwem, poza Kościołem katolickim, kiedy nawracają się, dopiero ci konwertyci doceniają, co Kościół ma za skarb żywego Pana Boga. A myśmy do tego przyzwyczajeni od momentu, kiedy nas mama zaczęła uczyć żegnać się, przy pacierza mówić, bo jest Bozia z nami, w Kościele. Dlatego od czasu do czasu my musimy sobie uświadomić, co nam Pan Bóg dał. Ile razy uczestniczę we mszy świętej, to się dziwię, to z latami przychodzi, że Pan Jezus nam dał wszystko, co miał, samego siebie. Jakżeż my w naszym życiu na co dzień nie powinniśmy Mu oddać za to dar siebie samych. Ze swoją pracą, ze swoją modlitwą, ze swoimi radościami, ale przede wszystkim z krzyżem. To dzisiaj o godzinie Miłosierdzia Bożego przed koronką był czytany urywek z dzienniczka. Słuchałem go. Przychodzi Pan Jezus do Faustyny i ona się skarży. Panie Jezu, tak w moim życiu nie tak. Ano to powiedz. ale to dużo, ja nie wiem jak zacząć. No mów jak potrafisz. Panie Jezu, ja jestem tak ciężko chora. Jak ja będę dążyć do świętości, jak nie mogę pościć? Nie mogę wstawać na czuwania nocne? Przykuta jestem do łóżka. I wtedy Pan Jezus mówi: do nie ma, Faustyno, nie ma innej drogi, jak przez krzyż. Dlatego ja go pierwszy przyjąłem. A więc to wszystko w naszym życiu mamy Panu Bogu oddać za to, że On nam się daje. To trzeba byłoby wielkiej Bożej łaski, jak mieli ją mistycy Kościoła, żebyśmy mogli pojąć, co to jest, że my żywego Pana Boga przyjmujemy, że dał nam nie skarb zdrowia czy innych rzeczy, czy wielką łaskę uświęcenia siebie samego i jeszcze obiecał: będziesz pożywała czy pożywał, będziesz miał życie wieczne. To często powinniśmy się w naszym życiu pokornie modlić, by to światło w nas coraz bardziej wchodziło. Wtedy dopiero będziemy spokojnie patrzeć na własne życie, na kłopoty życia, na krzyże życia i na naszą przyszłość, gdzie nas czeka wielka niespodzianka. Życie bez żadnego cierpienia i otrze Pan wszelką łzę. I ani narzekania tam nie będzie, w Apokalipsie Pan Bóg mówi, ani krzyku, ani płaczu, nic, sama radość i dopełnienie naszej natury do wielkości aniołów. To nas czeka. Ale za to, że wypełniamy nakaz Chrystusa, przyjmując żywego Pana Boga. To rzeczywistość i prawda tylko oświetlona wiarą. Rozum tu nam nic nie powie. To dlatego Pan Jezus ten problem podjął wtedy, kiedy 5 chlebami nakarmił parę tysięcy ludzi. Byli tak zachwyceni, tak podnieceni, że kiedy zobaczyli, że płynie na drugą stronę, do Kafarnaum, kto miał łodzie, popłynęli inni brzegiem w koło. Doszli, żeby na drugi dzień być tam, gdzie w Kafarnaum Pan Jezus będzie. Zgromadziła się ogromna rzesza ludzi. I w pewnym momencie, nauczając ich, Pan Jezus mówi tak: wielu z was przyszło tutaj dzisiaj, boście wczoraj za darmo najedli się chleba, bo inni przyszli z czystej intencji słuchać prawdy Bożej. Ale ja jestem mocen wam dać taki chleb, że kto go spożyje, na wieki nie będzie już pragnął, najedzony. Zaświeciły im się oczy z zachwytu i zaczęli wołać: daj nam tego chleba. Byli przekonani, że Pan Jezus może zjeść taki chleb raz na całe życie i spokój. Wierzyli. I wtedy Pan Jezus mówi: tym chlebem jest moje ciało. Zgasł entuzjazm, jakby to lodowatą wodą polał ich. I za chwilę Pan Jezus dodaje: Naprawdę wam powiadam, kto będzie pożywał moje ciało i pił moją krew, będzie miał życie wieczne i wskrzeszę go w dzień ostatni. Powiedzieli, to za trudne, to niemożliwe. I wielu odeszło, i dodaje ewangelista, i więcej już z Panem Jezusem nie chodzi. To ich zgorszyło. I Pan Jezus wtedy zwraca się do apostołów i pyta, wy też chcecie odejść? Proszę bardzo. I Piotr wtedy, jak zwykle, to jest sangwinik, pierwszy się wyrywał. Panie, do kogóż pójdziemy? Myśmy przekonali się i uwierzyli, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boży. Co stali? I moi kochani, przez ten największy dar, bo większego już Pan Bóg nie mógł nam dać, poza samego siebie, będzie zawsze granicą tych, którzy są Chrystusowi i wiarą wiedzą o tej prawdzie i doceniają ją, i tych niechrystusowych, którzy od Chrystusa odchodzą. I ten podział idzie przez całą historię Kościoła, przez każde pokolenie ludzi i przez każde ludzkie serce. Są ci, którzy wiedzą, co to jest, i doceniają. I ci będą jako aniołowie Boży w niebie. Tak Pan Jezus przyrzekł, a Jego słowo jest nie zniszczalne. I na tych, którzy tego nie docenią, nie zobaczą wiarą, tajemnica. I ci odejdą. I mówiąc o sądzie ostatecznym, Pan Jezus powiedział, że rozdzielą aniołowie jak owce od kozłów. I do tych Chrystusowych powie, idźcie błogosławieni do domu przygotowanego wam od założenia świata. I do tych idźcie precz ode mnie w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego sługom. Tak Pan Jezus powiedział. Weźcie Ewangelię i przeczytajcie sobie. A powiedział Pan Jezus, wszystko przeminie tutaj. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą, aż się wszystkie spełnią. I dlatego w tym świetle, jak my powinniśmy doceniać świętą Eucharystię, ten największy dar Boży. Święta Faustyna, ja to zacytuję króciutko, może ze dwie czy trzy wypowiedzi jej. Czuję nieraz po Komunii Świętej obecność Bożą w szczególny sposób. Czuję, że jest Bóg ze mną, w moim sercu. I to, że czuję tego Boga w duszy, nie przeszkadza mi nic do spełnienia obowiązków. Nawet wtedy, kiedy załatwiam najważniejsze sprawy, wymagające uwagi, nie tracę obecności Boga w duszy. Jestem z Nim ściśle złączona. Z Nim idę do pracy, z Nim idę na rekreację, z Nim cierpię, z Nim się cieszę. Żyję w Nim, a On we mnie. Nigdy nie jestem sama. On mi jest towarzyszem. Niektórym tę łaskę Pan Bóg daje. My wiarą wiemy, przyszedł do mnie Pan Jezus, no poświęcamy te 5-10 minut, 15, a potem idziemy w życie i zapominamy. A Pan Jezus przyszedł, jest z nami i czeka, abyśmy sobie przypominali. To przez ten cud Pan Jezus nas uświęca, bo przychodzi nie sam, przychodzi z ogromnym darem łaski, światła Bożego, mocy Bożej, obrony Bożej. Nigdy nie jestem sama, mówi święta Faustyna. My to wiemy przez wiarę. Ona to wiedziała, jakbym powiedział, z autentycznego doświadczenia, bo miała taką łaskę. To kiedy patrzymy na historię Kościoła, to wiemy, że czasy, kiedy była doceniona ta prawda i ludzie godnie i często szli do Komunii Świętej, to były czasy wielkich świętych i wspaniałego rozwoju Kościoła. Tak było w pierwszych wiekach, tak było potem po świętym Franciszku z Asyżu, kiedy był wielki cud Blanciano i wtedy papież ustanowił święto Bożego Ciała i oktawę Bożego Ciała. I tak jest dzisiaj, moi kochani. Ja mam 56 rok kapłaństwa, za 4 miesiące skończy się. I widzę, że te czasy, tych ostatnich 15 lat, tak dużo ludzi chodzi systematycznie co miesiąc do spowiedzi i w każdą niedzielę święto do Komunii Świętej, a niektórzy co dzień. To jest wielkie tchnienie Ducha Świętego. To nie nasza świętość osobista. To wielki Boży dar na te czasy, kiedy szatan tak ogromnie atakuje Kościół, posługując się swoimi sługami, prawda? Co my doskonale teraz widzimy. I na całym świecie, gdzie się morduje sto kilkadziesiąt tysięcy chrześcijan co roku za ich wiarę i u nas na wyciągnięcie ręki w Polsce. Biedni ci ludzie. Nie wiedzą, komu służą. Przegrywają. Bo prawdopodobnie anioł ich weźmie za oszewkę na sądzie ostatecznym i na lewą stronę zaciągnie. I posłyszą ten wyrok straszny. To jest przegrana na zawsze. Ale nie mają tego daru. Dlaczego? Nie wiem. Innym razem święta Faustyna opowiada. Kiedy się pogrążyłam w modlitwie, zostałam w duchu przeniesiona do kaplicy, bo nie mogła być, bo leżała łóżnie chora. I ujrzałam Pana Jezusa wystawionego w monstrancji. Na miejscu monstrancji widziałam chwalebną twarz Pana Jezusa. I On mi powiedział: to, co ty widzisz w rzeczywistości, dusze te, które są w kaplicy, widzą przez wiarę. O, jak bardzo mi jest miła ich wielka wiara. Widzisz, że choć na pozór nie ma śladu mojego życia w hostii, to jednak w rzeczywistości jestem w całej pełni i to w każdej hostii zawarta. Jednak abym mógł działać w duszy, dusza musi mieć wiarę. O, jak miła mi jest żywa wiara w Eucharystię. I nie dziwmy się, że święta Faustyna pisze: najuroczystsza chwila w życiu moim to chwila, której przyjmuję Komunię Świętą. Do każdej Komunii Świętej tęsknię i za każdą dziękuję Trójcy Przenajświętszej. Aniołowie, gdyby mogli zazdrościć nam, to by nam zazdrościli dwóch rzeczy. Pierwszej, do przyjmowania Komunii Świętej, a drugiej cierpienia. Wiemy, że największej wielkich łaski i cudów w miejscach świętym, jakie jest i nasze, odbywa się po spełnionej Eucharystii w tej intencji mszy świętej. Myśmy już wspominali w naszym spotkaniu, kiedy pani Anna z Poniatowej przy końcu lipca w tym roku dowiedziała się, że jest chora na bardzo złośliwego raka i jak powiedziała pani doktor Urszula Radwańska, najszybciej musi być operacja, bo on się będzie szybko rozrastał. Po wiadomości przyszła tutaj i tu 1 sierpnia była msza święta o jej zdrowie. Operacja, pora po operacji okazało się, nie ma żadnej komórki rakowej. W tym organie, który wycięli. Ale w tej próbie, która była w lipcu, bo była zachowana w archiwum, rak jest. Lekarz, który operował panią Annę, przyjechał tutaj, przywiózł dokumenty i powiedział, że księdza, ewidentny cud. Pierwszy raz w życiu mnie coś takiego spotkało. Bo przecież sam Bóg żywy przychodzi i jeśli znajdzie naszą wiarę, działa cuda, bo tak przyrzekł. Opowiadał po wojnie ksiądz Szweda, który był w Oświęcimiu, w oflagu niemieckim, w obozie zagłady. Wśród więźniów był profesor wychowania fizycznego z liceum w Piotrkowie Trybunalskim. Pan Chmura, wysportowany człowiek, silny fizycznie, wielki Polak i autentyczny katolik. Wszystkich podtrzymywał w obozie, mówił, słuchajcie, dobro jest mocniejsze od zła. Doczekamy się zwycięstwa dobra, prawdy. Dzielił się swoim bardzo skąpym jedzeniem z bardziej słabymi. Oczywiście w obozie grasowało setki tysięcy insektów i zakradła się choroba tyfusu. Zachorował na tę chorobę pan Chmura. Starsze pokolenie, już bardzo starsze, którzy pamiętają tyfus, tak zwany plemisty. Wiadome było, że kto był bardzo mocnej postury fizycznej, zazwyczaj tej choroby nie przeżywał. Tych, którzy byli słabsi, przeżywali. Dlaczego? Nie wiem, ale tak było. To był człowiek pełnej mocy fizycznej. Ścięło go jak dęba. Opowiada ksiądz Szweda, przyszedł do mnie z sąsiedniego bloku. Przeczołga się między trawami. Więzień, proszę księdza, Janek Chmura umiera. Prosi o sakramenta. Ze skrytki, mówi, wziąłem malutką cząstkę Komunii Świętej. Wyczekując, kiedy reflektor w inną stronę świecił, przeskoczyliśmy do tamtego oflagu. Piętrowe prycze, on leży na piętrowej. Więźniowie szybko się wynieśli z tego miejsca. Wsunąłem się tam, dlatego że tam nie można było ani klęknąć, ani usiąść, bo za mało miejsca. Leżąc zaczęła się spowiedź. I w pewnym momencie mówię: Janku, przebacz w sercu, bo ci nie mogę dać rozgrzeszenia. O co chodziło? On brał udział w podziemnym życiu politycznym. Ktoś go oskarżył, wpadli Niemcy. Zrywali nawet deski podłogi, porozpruwali pościel. Szukali jakichś znaków na to. Niczego nie znaleźli. Mówi: zakuli mnie w kajdany i zaczęli mnie bić. Po paru uderzeniach zobaczyli, że niczego we mnie nie wybiją. Wtedy chwycili moją mamę, siwiotką staruszkę, i tak ją pobili, że się zalała krwią. A mówi: ja miałem najukochańszego człowieka w życiu, moją mamę. Rzucić się na nich nie mogłem, bo byłem bezradny. Ale patrząc na tą ogromną krzywdę, coś mi zamarzło w sercu. I ja im przebaczyć nie mogę. Gdyby mi ucinali obie ręce po kawałku, to bym przebaczył. Ale tego nie mogę. I mówisz: ksiądz Szweda, człowiek mi umiera, a ja nie mogę rozgrzeszenia dać. I mówię: wtedy leżąc tam zacząłem wołać: Panie Jezu, pomóż mi, co ja mam zrobić. I wtedy, mówi, przychodzi myśl. Zwracam się do Niego i mówię: Janku, ja Ci dam rozgrzeszenie i Pana Jezusa, żeby Ci dał siłę, żebyś przebaczył. I on mówi: pragnę. Mówi: dałem rozgrzeszenie, maleńką cząstkę Eucharystii podałem, zamknął buzię, znieruchomiał. Myślę sobie: chyba już umarł. I za chwilę, mówi, w świetle żarówki, która pod sufitem się świeciła w baraku, patrzę, a jemu popłynęły dwie duże łzy z obu oczu. Uchylił usta i powiedział: przebaczam. I mówi: ja teolog i ksiądz przez tyle lat, odprawiający mszę świętą, tam dopiero, mówi, przeżyłem, co to znaczy żywy Pan Bóg w Komunii Świętej. Ten sakrament nie nazywamy świętym, tylko najświętszym. Bo tu nie jest ustanowiony znak Pana Boga, jak w innych sakramentach, w chrzcie, w bierzmowaniu, w rozgrzeszeniu, o którym będziemy mówić następny razem, czy jeszcze może się zatrzymamy nad mszą świętą. Ale tu mamy samego żywego Pana Boga i dlatego go nazywamy najświętszy sakrament. W łaskach, o które dziś będziemy błagać i które nam potrzebne, niech każdemu sercu naszemu doda Pan Jezus te, byśmy rozumieli, co nam Pan Bóg dał. I dlatego jesteśmy spokojni o drogę życia i o życie wieczne. Amen.